my, to my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko,
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl
i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Przykładasz głowicę do jamy brzusznej swojego pacjenta i rzuca ci się w oczy na pierwszy rzut oka podwyższona echogeniczność wątroby. I myślisz sobie, abstrahując już o alkoholowego stłuszczenia wątroby, że być może ten pacjent cierpi na stłuszczeniową chorobę wątroby związaną z zaburzeniami metabolicznymi.
Użyłeś tutaj bardzo trafnych określeń, które przecież każdy z nas bardzo łatwo, bardzo często takim lekkim piórem uwzględnia w wyniku badania USG, czyli określenia związanego ze stłuszczeniem wątroby. Dla wielu z nas, a również dla nas nie ma co się oszukiwać, podwyższona echogeniczność wątroby, czyli tak zwana jasna wątroba w obrazie USG, jednoznacznie wiąże się ze stłuszczeniem wątroby. Czy to jest alkoholowe, czy to jest niealkoholowe stłuszczenie, właściwie wrzucamy to do jednego worka, często nie zastanawiając się, czy aby na pewno jest to wszystko, co o tej wątrobie możemy powiedzieć.
Pierwsza myśl, jaka powinna przyjść do naszej głowy, że być może ten chory cierpi na zaburzenia metaboliczne związane na przykład z hiperinsulinizmem, z niewłaściwą masą ciała. No i często tak jest, że my to stłuszczenie wątroby, tą podwyższoną echogeniczność wątroby, stłuszczeniową chorobę wątroby widzimy u pacjentów, którzy już bez przykładania głowicy prezentują nam fenotypowe, że tak powiem, piękne cechy zespołu metabolicznego. Ale może być taka sytuacja, że my tę wątrobę o podwyższonej echogeniczności widzimy, a nasz pacjent prezentuje się jako osoba szczupła, co więcej, wysportowana. Wtedy musimy zastanowić się, czy przypadkiem nie jest to osoba, która i ma dobre BMI, ale ma nadmiar tkanki tłuszczowej brzusznej. Ale jeśli i z tym sobie poradzimy i to wykluczymy, to kolejnym elementem są wirusowe zapalenia wątroby. Ale jak i to wykluczymy, czy to uwzględnimy w naszej diagnostyce różnicowej, to gdzieś na kolejnym etapie pozostają nam pewnego rodzaju choroby. Mówię pewnego rodzaju, bo powodowane one są przez różnego rodzaju, no właśnie, mutacje genetyczne. I to jest ten obszar, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać.
Zacząłeś od tego, co jest najczęstszym problemem populacyjnym, czyli problemy z wagą, z masą ciała, z dietą, ze stylem życia, problemy związane z infekcjami wirusowymi, jatrogennymi bądź nabatymi, poprzez też różnoraki styl życia naszych pacjentów, a skończyłeś na tych rzadszych chorobach, ale też uwarunkowanych środowiskowo. I to jest de facto pewnie zdecydowana większość naszych pacjentów z tak zwanym stłuszczeniem wątroby. Natomiast zakończyłeś to bardzo słusznie grupą pacjentów, o których musimy pamiętać w naszych rozważaniach, zwłaszcza jeżeli nam nie pasuje obraz kliniczny pacjenta, jego masa ciała, jego wygląd, jego historia do obrazu wątroby. Bo ten jedyny, bardzo subtelny, często objaw ultrasonograficzny, jakim jest nieprawidłowa echogeniczność wątroby, może być kluczem do postawienia właściwej diagnozy, często związanej z bardzo konkretnymi chorobami uwarunkowanymi genetycznie.
I tutaj też kryje się pewnego rodzaju taka ścieżka, powiedzmy sobie, diagnostyczna, która niechcący może nas wyprowadzić na manowce. A mianowicie, że wszystkich wrzucamy do jednego worka, albo tych, którzy za dużo piją, albo tych, którzy za dużo jedzą. Problem polega na tym, że są tacy, którzy dobrze jedzą, nie piją, a mają wątrobę o podwyższonej echogeniczności. Spośród wszystkich, którzy takową wątrobę mają, musimy mieć świadomość, że tych, o których mówimy teraz, którzy nic na tą wątrobę nie mogą, bo takie geny dostali, jest oczywiście ich dużo mniej. ale chodzi o to, żeby te osoby, te choroby nie były naszym pierwszym wyborem, ale żebyśmy my o nich pamiętali, że za tym obrazem ultrasonograficznym czai się genetyka.
Zatem pilnujmy siebie, wykonując badanie USG, żeby dobrze zebrać wywiad, przeanalizować wyniki badań i przeanalizować to, co my widzimy na ekranie aparatu USG, uwzględniając to w opisie również w taki dość bezpieczny sposób, pisząc o tym, że widzimy u naszych pacjentów podwyższoną echogeniczność wątroby. Ja w pewnych sytuacjach nie kryję się z pojęciem stłuszczenie wątroby, wtedy kiedy to rzeczywiście pasuje do mojego pacjenta. Ale jeśli ten obraz kliniczny pacjenta nie pasuje do obrazu wątroby, wtedy pomijam pojęcie stłuszczenie wątroby w opisie USG, a wskazuje na konieczność dalszej diagnostyki metabolicznej, genetycznej, dalszej szczegółowej diagnostyki, która może przynieść właściwe rozwiązanie tej zagadki, jaką jest jasna wątroba u naszego pacjenta.
I tutaj szczęśliwym nazewnictwem jest stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi. Ona chyba lepiej oddaje istotę rzeczy niż niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Ale abstrahując na chwilę od nazewnictwa, my musimy też zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę spośród tych chorób, które teraz będziemy wymieniali, nie ma czegoś takiego, że każda z nich ma swój własny, swoisty obraz ultrasonograficzny. To my jakby na podstawie najpierw badania ultrasonograficznego, potem wykluczania innych przyczyn, nie stajemy w kropce, że nie wiemy co dalej, ale otwieramy dotychczas zamknięte drzwi pewnych możliwości. Bo pomimo, że może być taka sytuacja, że ta diagnostyka, o której zaraz będziemy mówić, nie potwierdzi się u naszego pacjenta, to troszkę naszym celem jest nie tylko zbadać, ale powiedzieć pacjentowi, na co on może liczyć, w sensie co medycyna mu daje, czego on może oczekiwać, mając podwyższoną echogeniczność wątroby, nie nadużywając alkoholu, prawidłowo się odżywiając po wykluczeniu wirusowych zapaleń wątroby.
To jest oczywiście bardzo trudne zadanie z punktu widzenia ultrasonografii, bo tak jak wspomniałeś, ta wątroba zazwyczaj wygląda tak samo. U pacjenta z zaburzeniami metabolicznymi związanymi z niewłaściwym trybem życia, u pacjenta, który jest pacjentem uzależnionym od substancji takich jak alkohol i u pacjenta, który choruje na rzadkie schorzenia genetycznie uwarunkowane. Zazwyczaj ta wątroba, dopóki nie dotkną jej inne problemy jak marskość, będzie wyglądała bardzo podobnie. Będzie nieco większa albo prawidłowej wielkości, będzie miała prawidłowy obraz naczyń, nie będzie prezentowała zmian ogniskowych poza obszarami hipostatozy i tylko będzie zbyt jasna. Jak teraz poradzić sobie, albo inaczej mówiąc, o jakich schorzeniach powinniśmy myśleć u pacjentów, u których wykluczymy te środowiskowe przyczyny podwyższonej echogeniczności wątroby.
Że ten obraz ultrasonograficzny wątroby, jasnej wątroby, powstaje na ekranie wskutek tego, że na tej wątrobie inaczej zachowuje się wiązka ultradźwiękowa, na przykład wskutek nadmiernego gromadzenia się miedzi. Mieć czy być, ale tu o inną miedź chodzi w tkankach organizmu, szczególnie w wątrobie. I tutaj mamy na myśli chorobę Wilsona.
To jest jeden z tych przykładów chorób genetycznie uwarunkowanych, który powoduje, czy może powodować nieprawidłową echogeniczność wątroby, ba, docelowo u wielu naszych pacjentów powoduje również marskość wątroby, ale ten nieprawidłowy obraz echogeniczności wątroby w badaniu USG nie jest związany z odkładaniem lipidów w komórkach, hepatocytach, a jest związany, tak jak powiedziałeś, z odkładaniem miedzi. I to jest temat, który wiąże się ściśle z cyklem naszych podcastów. Jest to rzeczywiście choroba genetycznie uwarunkowana, związana z konkretną mutacją genu znajdującego się na 13. chromosomie, kodującego przez bonową ATPazę typu B, transportującą miedź. I mutacja tego genu powoduje nadmierne gromadzenie się miedzi w hepatocytach, co skutkuje zaburzeniem obrazu czasomograficznego tejże wątroby, a docelowo też funkcji hepatocytów, funkcji samej wątroby. I nasze ultrasonograficzne oko powinno być tu czujne, bo ta choroba bardzo często dotyka już bardzo młodych naszych pacjentów. W drugiej dekadzie życia przychodzi do nas pacjent, który pozornie jest zdrowy, bardzo często jest to wysportowany mężczyzna, u którego widzimy nieprawidłową echogeniczność wątroby. Jak teraz rozstrzygnąć ten problem na podstawie badania USG? Czy my mamy w ogóle szansę na podstawie samego obrazu USG powiedzieć: o, pan, pani ma chorobę Wilsona?
No nie, no ten defekt białka transportującego miedź w błonie hepatocytów nie powoduje niczego tak bardzo specyficznego na ekranie naszego ultrasonografu. Oczywiście naszemu pacjentowi może towarzyszyć powiększenie oprócz wątroby, także śledziony, i musimy zdawać sobie sprawę, że taka choroba do marskości wątroby może doprowadzić. Ale my tutaj więcej informacji będziemy mogli zaczerpnąć, pytając o rodzinę. Czy taka choroba jak choroba Wilsona u kogoś w rodzinie brzmi obco, czy brzmi znajomo? Jeśli nie będzie brzmiała znajomo, to poinformować pacjenta, żeby diagnostykę w kierunku tej choroby uwzględnić w diagnostyce różnicowej przyczyn tego obrazu ultrasonograficznego wątroby.
I oczywiście choroba Wilsona jest tutaj doskonałym przykładem tych stosunkowo rzadkich chorób w populacji naszych pacjentów, gdzie nieprawidłowy obraz wiąże się z koniecznością dalszej diagnostyki. Ale przecież wielu z nas ma świadomość tego, bo ci pacjenci do nas trafiają, że są tacy pacjenci, którzy są nosicielami pewnych mutacji, a to jest mniej więcej co 20 osobnik żyjący w naszej szerokości geograficznej, mam na myśli hemochromatozę, która może wpływać na obraz ultrasonograficzny wątroby. Wtedy, kiedy będziemy homozygotami takiej jednostki chorobowej, będziemy predysponowani do nadmiernego gromadzenia się znowu innych substancji, mamy na myśli żelazo, jego pochodne, to znowu wątroba u naszych pacjentów będzie nieprawidłowa w swoim wyglądzie, a pacjent może być szczupły, pacjent może być zdrowy, pacjent może przez długi, długi czas mieć prawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, poza tym, że poziom żelaza w surowicy będzie przekraczał dopuszczalne normy.
Choroba dziedziczy się autosomalnie recesywnie, mówimy tu o hemochromatozie pierwotnej, związana jest z mutacją C282Y, lubię te nazwy, pięknie one się nazywają. Generalnie patomechanizm tej choroby powoduje to, że żelazo gromadzi się w wątrobie, trzustce, ale także sercu i stawach. I ta wątroba zmienia swój obraz ultrasonograficzny. My to jesteśmy w stanie wyłapać i jesteśmy w stanie gdzieś pokojarzyć spektrum ultrasonograficznych obrazów ze spektrum wyników laboratoryjnych bądź zaproponować ukierunkowaną diagnozę w kierunku hemochromatozy pierwotnej.
Te dwie jednostki chorobowe, choroba Wilsona i hemochromatoza, różnią się dla ultrasonografisty zazwyczaj tym, jak pacjent trafia do naszego gabinetu. Pacjent z chorobą Wilsona zazwyczaj trafia przypadkowo, ma to rozpoznanie postawione całkiem przypadkowo. Pacjent z podejrzeniem hemochromatozy trafia do nas na badanie USG, bo ktoś albo sam pacjent zrobił sobie badania kontrolne, okazało się, że ma wysoki poziom żelaza i szukany jest odpowiedni obraz ultrasonograficzny, który my u tego pacjenta możemy zauważyć. Ale musimy mieć świadomość tego, że hemochromatoza hemochromatozie nierówna, pacjent pacjentowi nierówny i wielu naszych pacjentów będzie miało długi, długi czas absolutnie prawidłowy obraz ultrasonograficzny wątroby, nigdy nie będzie prezentowało tych cech, o których mówimy. Ale jest też grupa pacjentów, którzy wcześniej czy później niestety dożyją momentu, kiedy ta wątroba dotknięta nadmiernym gromadzeniem się metabolitów żelaza będzie dążyła do marskości, a skutkiem tego jest też zwiększone ryzyko raka wątrobowo-komórkowego w tej grupie pacjentów, porównując z pacjentami zdrowymi.
I dobrze, że sobie to wyraźnie powiedzieliśmy. Ryzyko marskości i ryzyko raka jako to niebezpieczeństwo, które czeka na pacjentów z chorobą Wilsona czy z hemochromatozą pierwotną. Ale my powinniśmy też zastanowić się, co w rodzinie piszczy, kiedy patrzymy na wątrobę o podwyższonej echogeniczności, czasami u pacjenta z prawidłową masą ciała, bez otyłości brzusznej, ale, oprócz tej wątroby my widzimy zmiany miażdżycowe, na przykład w aorcie, u stosunkowo młodego człowieka, czy widzimy pogorbiały kompleks intima media w tętnicach szyjnych u stosunkowo młodego człowieka. I co w rodzinie piszczy? A na przykład dowiemy się, że w tej rodzinie w stosunkowo młodym wieku występują zawały serca, albo okaże się, że wujek, ciocia, jakiś krewny zmarł w czwartej, piątej dekadzie życia nagle i wszyscy oni mają wysoki cholesterol, albo to my tak mamy. Może być taka sytuacja, że w ten sposób spotkamy się z pacjentem z hipercholesterolemią rodzinną. Oczywiście ta choroba, dziedziczona autosomalnie dominująco, homozygoty są bardzo rzadkie. Częściej oczywiście będziemy mieli do czynienia z heterozygotami. Ważne jest to, że u mężczyzn, którzy są heterozygotami, choroba niedokrwienna serca może już objawić się w czwartej, piątej dekadzie życia. To jest wcześnie.
Oczywiście my pamiętamy o tym, że kobiety obciążone tą mutacją genetyczną będą miały problemy związane z miażdżycą nieco później, mniej więcej dekadę później od mężczyzn. Bez względu na to, nasze zadanie jako ultrasonografistów, badając młodego człowieka, u którego widzimy nieprawidłowy obraz wątroby i jeszcze być może współistniejące te cechy, o których mówiłeś, cechy miażdżycy w aorcie brzusznej, pogrubiałą intime medie w tętnicy szyjnej wspólnej, każą nam zadać kilka kluczowych pytań. Czy ktoś w rodzinie zmarł w młodym wieku z powodu chorób sercowo-naczyniowych? Czy zdarzały się wczesne, nagłe zgony o niewyjaśnionych przyczynach? Czy być może pan, pani wykonywali sobie kiedykolwiek lipidogram? Czy okazało się być może, że macie państwo podwyższone wartości cholesterolu całkowitego, choć nikt nigdy na to nie zwrócił uwagi. I my, jako ultrasonografiści, łącząc te wszystkie puzelki w całość, jesteśmy w stanie tych pacjentów przeprowadzić przez szybką ścieżkę diagnostyczną, również drażając tę ścieżkę diagnostyczną krewnych, wstępnych i zstępnych tych pacjentów. Dzisiaj żyjemy na szczęście w tych czasach, kiedy te poradnie zaburzeń lipidowych, rodzinnie uwarunkowanych istnieją już w całym kraju i już dzieci trafiają do tych poradni z racji tego, że ktoś wcześniej pomyślał o tym, że nagły zgon sercowy u młodego osobnika w rodzinie każe nam przebadać całą rodzinę i te mutacje genetyczne są wyłapywane, dając szansę na odpowiednią opiekę nad naszymi pacjentami.
Bo teraz, żeby to było jasne, tu nie o to chodzi, żeby naszych pacjentów straszyć, ale chodzi o to, żeby w rozsądny sposób, analizując, co jest częste, co jest rzadkie, albo czym ta wątroba, czym właściciel, właścicielka tej wątroby różni się od innego z taką samą wątrobą, z takim samym obrazem ultrasonograficznym, odpowiednio tych pacjentów pokierować, odpowiednio ich poinstruować, pokazać im, co medycyna może im zaofiarować, z czego oni mogą na dzień dzisiejszy korzystać. I my sobie zdajemy sprawę, że nie ma charakterystycznego obrazu dla hipercholesterolemii rodzinnej, choroby Wilsona, hemochromatozy i nie będziemy tutaj opowiadali, że tak jest, bo tego nie ma. Ale pewna moc interpretacji tego obrazu w kontekście klinicznym jest w naszych głowach.
I w tych naszych głowach musi być zachowana ta epidemiologia, o której mówimy. Główny czynnik wysokiej echogeniczności wątroby jest związany z nieprawidłowymi zachowaniami, nawykami naszych pacjentów, z infekcjami również, ale gdzieś tam musimy mieć z tyłu głowy ten obraz pacjentów szczupłych, pacjentów wysportowanych, pacjentów młodych, którzy mają nieprawidłowy obraz wątroby. Tu warto na sam koniec zahaczyć też o tych najmłodszych pacjentów, gdzie w ogóle powinniśmy z reguły unikać pojęcia stłuszczenia wątroby w opisie badania USG, zwłaszcza kiedy badamy kilkunastomiesięczne dziecko, często i młodsze dziecko, kilkuletnie dziecko, u którego jedyną nieprawidłowością w badaniu USG, często przypadkowo wykonanym, jest podwyższona echogeniczność wątroby. To może wskazywać na rzadkie choroby genetycznie uwarunkowane, metaboliczne choroby, jak fruktozemia, jak choroby spichrzeniowe, które mogą na samym początku objawiać się tylko i wyłącznie nieznacznie powiększoną wątrobą, nieprawidłową echogenicznością tej wątroby. Ten pierwszy i jedyny subtelny objaw, bez innych objawów klinicznych, może sprawić, że ci pacjenci wejdą bardzo szybko w istniejące już dla niektórych rzadkich chorób programy lekowe, zapewniając im długie i zdrowe życie. Zdrowe w znaczeniu takim, jaki był nieosiągalny dla tych pacjentów jeszcze kilkanaście lat temu.
Pamiętajmy też o tym, że pacjenci, którzy to mają to od urodzenia i to będzie z nimi całe życie. Zatem nie musimy podejmować jakichś bardzo nerwowych ruchów na hura, jutro do szpitala, gdzieś tutaj owego. Warto porozmawiać z pacjentami na spokojnie i tę diagnostykę sobie na spokojnie w głowie rozpisać. Jest jeszcze jedna pułapka, o której tu musimy powiedzieć, a mianowicie nasze życie lekarsko-ultrasonograficzne byłoby proste, jakby nasi pacjenci mogli mieć jedną przyczynę podwyższonej echogeniczności wątroby. Wszak nikt pacjentowi z chorobą Wilsona nie zabroni się niewłaściwie odżywiać, a nikt pacjentowi z hemochromatozą nie zabroni nadużywać alkoholu. Załóżmy, że i ten, który się niewłaściwie odżywia, i ten, który nadużywa alkoholu, nie wiedzą o swoich genetycznych mutacjach. No i najczęściej to jest tak, że jak ten alkohol odstawimy, czy zaczniemy się lepiej odżywiać i bardziej ruszać, to ta echogeniczność wątroby wraz z poprawą wyników badań laboratoryjnych będzie nam się obniżała. Trwa to kilka miesięcy, ale wiemy, że takie stłuszczenie metaboliczne wątroby wskutek złego odżywiania się, niewłaściwej diety, stylu życia jest sprawą, powiedzmy sobie tak w cudzysłowie, odkręcalną. Ale jeżeli pacjent się nawróci, a wątroba się nie nawróci, to też pamiętajmy o tym potencjale, jaki drzemie w genach naszych pacjentów.
No i pamiętajmy przede wszystkim o tym, że często ten bardzo subtelny objaw, jakim jest nieprawidłowa echogeniczność wątroby, może być początkiem wielu wyzwań szerokiej diagnostyki, którą zaserwujemy naszemu pacjentowi, oby w trafnym kierunku. Tego i Państwu, i sobie życzymy, żebyśmy myśleli nieco szerzej niż prostymi, utartymi schematami. Podwyższona echogeniczność wątroby, na pewno stłuszczenie. Jak stłuszczenie, to na pewno zła dieta, alkohol, infekcja i tak dalej. Mamy nadzieję, że ta pamięć o różnych genach i mutacjach genów w naszym organizmie będzie sprzyjała temu, że ultrasonografia coraz częściej będzie łączyła obraz kliniczny z obrazem ekranu aparatu USG.
To nie koniec. Ultrasonografii wątroby i genetyki ciąg dalszy nastąpi.
Powodzenia i do usłyszenia.